List do Koryntian, czytamy dalej, 12 rozdział. Dzisiaj przeczytamy wersety od 4 do 11. I myślę, że właśnie, znaczy, wszelkie pismo jest natchnione i dobre do nauczania, i korygowania, i zmieniania nas. Natomiast myślę, że te rozdziały, w które teraz wchodzimy, są ważne dla nas jako Kościoła, czy dla nas, w ogóle dla Kościoła są ważne. I Paweł mówi, porządkuje pewne rzeczy w życiu Koryntian, ale to porządkowanie też, myślę, że pokazuje nam, jak pewne rzeczy powinny działać. I dzisiaj, tak jak mówię, przeczytamy wersety od 4 do 11. Różne zaś są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są posługi, ale Pan ten sam. Różne są dzieła, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw Ducha. Jednemu bowiem za pośrednictwem Ducha dawane jest słowo mądrości, drugiemu według tego samego Ducha słowo poznania, innemu wiara w tym samym Duchu, kolejnemu dary uzdrowień w tym jednym Duchu, kolejnemu zaś dzieła mocy, kolejnemu zaś proroctwo, kolejnemu zaś rozróżnianie duchów, innemu rodzaje języków, kolejnemu wykład języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu z osobna, tak jak chce. Więc Paweł przechodzi właśnie, tak jak mówię, do takiej lekcji tego, jak funkcjonuje Kościół, jak Kościół funkcjonował w Koryncie, i według mnie jest to wzór dla nas też do naśladowania. Więc zaczyna tą myśl, po pierwsze, tak jak mówiliśmy ostatnio, zaczął o tym, czym jest duchowość, że duchowość to jest, że duchowość, tak jak sobie mówiliśmy, można podsumować te kilka rozdziałów, które nastąpią, jako usługiwanie sobie nawzajem w miłości. To jest prawdziwa duchowość. To jest wyznanie, że Jezus jest Panem i naprawdę uczynienie Go swoim Panem, tak jak o tym psalmie dzisiaj mówiliśmy. To Jezus ma być Panem, to Król, to Bóg ma być Królem, innymi słowy. I później Paweł mówi tak właśnie, że to moje tłumaczenie mówię, różne zaś są dary łaski. Natomiast ciekawe jest to, że taką trochę parafrazę, ale myślę, że duch tego wersetu, tych wersetów jest taki, że można by sparafrazować albo tak przetłumaczyć, że jakby w takim sensie te różne są dary łaski, różne są posługi, różne dzieła, można powiedzieć, że dystrybucja różna, jakby dystrybucja darów łaski robi ten sam Duch. Dystrybucję posługiwań czy dzieł, służby, dystrybucją służb zajmuje się Pan, a dystrybucją, tutaj szósty werset mówi dzieła, ale bardziej dystrybucją siły, energii do wykonywania ich zajmuje się Bóg. Więc jakby główna myśl tych czwartego, piątego, szóstego wersetu jest głęboko, byśmy powiedzieli takim trudnym teologicznym słowem, trynitarna. Tak? Paweł, my znowu mówimy, nigdzie nie ma w Biblii słowa Trójca, ale w takich fragmentach właśnie jak te kilka wersetów Paweł bardzo wyraźnie posługuje się taką właśnie trynitarną formułą. Duch, Pan to oczywiście Jezus i Bóg, czyli Ojciec, tak? I każdy z nich rozdziela, daje nam, czy daje każdemu w Kościele pewne, dystrybuuje, byśmy powiedzieli, pewne rzeczy. Tak? I są te trzy rzeczy, które tutaj są wymienione. Jest ta charyzma, czyli te dary łaski. Dary, które rozdaje nam Duch. Później to, co moje tłumaczenie mówi, posługi, to jest takie słowo, od którego pochodzi nasze słowo diakon. Tak? Usługiwanie, diakoni, czyli ci, którzy usługują w jakiejś dziedzinie, prowadzą jakąś służbę. Więc można powiedzieć, że różne są służby, które ten sam Pan rozdziela w Kościele. I trzecie słowo właśnie, które moje tłumaczenie mówi dzieło, ale to jest słowo, od którego pochodzi nasze słowo energia. Tak? Energia to jest ten sam, te nasze polskie słowo energia jest związane z tym greckim słowem, które tu jest użyte. I ono w Grece też oznaczało często swego rodzaju witalność, siłę do czegoś, energię, byśmy tak najprościej powiedzieli. Mam do czegoś energię. Tak? I te trzy rzeczy funkcjonują razem. Pochodzą od jednego Boga, od różnych, można powiedzieć, jego osób, tak zaznacza to Paweł, ale funkcjonują razem. Jeden z komentatorów użył takiego przykładu, że to jest tak, jak żeby posprzątać na przykład kościół, to trzeba mieć szczotkę. Ktoś ci musi podarować szczotkę. Po drugie, musisz mieć zadanie wyznaczone. Musisz to ty wiedzieć, że to jest twoja działka, posprzątanie tego kościoła. I po trzecie, musisz mieć do tego energię. Musisz mieć do tego siłę, żeby wziąć tą szczotkę, wiedząc, jakie jest twoje zadanie, wziąć się i posprzątać, pozamiatać czy kościół, czy jakiekolwiek inne pomieszczenie. I tak samo jest z tymi trzema rzeczami. Duch daje nam tą przysłowiową szczotkę. Duch daje nam narzędzia. Tymi narzędziami są nasze dary, nasze talenty, to, czym Bóg nas obdarował. To, co Bóg nam dał, nasze umiejętności, możliwości. Potem dzięki tym możliwościom, umiejętnościom możemy pełnić pewną służbę i to też musimy wiedzieć, co jest moją służbą w Kościele. Tak? Czy moją służbą jest to sprzątanie przysłowiowe, czy moją służbą jest nauczanie, czy moją służbą jest prowadzenie nas w uwielbieniu, czy moją służbą jest modlitwa na przykład, tak? Czy moją służbą jest... Słuchajcie, tych służb jest naprawdę, naprawdę dużo i można by je wymieniać raz za razem, ale jeżeli nie mamy świadomości tego, jakie jest to moje zadanie w Kościele, no to nie wiedząc, jakie jest zadanie, nie możemy go wypełniać. I po trzecie, kiedy wiemy, jakie mamy dary, kiedy wiemy, jakie jest nasze zadanie, potrzebujemy energii, Bożej zachęty do tego, żeby, Bożej siły do tego, żeby się tym zajmować. Wiecie, usługiwanie wyczerpuje. Usługiwanie wyczerpuje bardziej chyba niż wiele innych rzeczy. I myślę, że wielu z nas, którzy kiedyś komuś usługiwaliśmy, albo usługujemy, albo próbujemy usługować, wiemy, że to jest coś... To nie tylko wyczerpuje nasze fizyczne siły, ale to wyczerpuje nasze emocje, to wyczerpuje nasze duchowe siły. Usługiwanie czasami jest takie, że nie widzimy wdzięczności, nie widzimy zadowolenia, nie widzimy zachęty ze strony ludzi. Dlatego tą zachętę musimy czerpać od samego Boga, tą energię, bo często ludzie nam tego nie dadzą. Czasami dadzą, chwała Bogu. I są, myślę, że jest też taki dar zachęcania. Nie pamiętam, czy wymieniony jest w Biblii, ale myślę, że to jest bardzo... Znaczy Duch Święty ma taki dar przede wszystkim zachęcania, bo jest tym, który nas zachęca, jest tym parakletem, zachęcaczem. Ale my jako niektórzy z nas też mają w większej mierze i w mniejszej mierze i chwała Bogu, jak mamy kogoś takiego, czy znamy kogoś, kto ma dar zachęcania, bo jest to bardzo pomocne. Ale właśnie te trzy rzeczy są ważne dla każdego z nas i są, jest to coś, co Bóg nam daje. Każdemu z nas Bóg daje jakieś dary. To Paweł też podkreśla, może nie w tych wersetach, ale będziemy o tym mówić. Każdy otrzymuje dary łaski. I tych darów jest wiele. Nawet dzisiaj, kiedy czytamy i przeczytamy tą listę, to nie jest lista, która wyczerpuje temat. Kilka takich list jest w Nowym Testamencie. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, łatwo zapamiętać, 12:12. W liście do Efezjan są wymienione dary. I żadna z tych list, one różnią się od siebie i nawet myślę, że złożone razem nie wyczerpują tematu, nie wyczerpują tej całej listy. To są tylko przykłady, których Paweł używa. Tudzież dary, które może właśnie łatwiej czasami nazwać. Ale każdy z nas ma jakiś dar łaski. Każdy z nas ma dar łaski. Każdy z nas ma jakąś funkcję. Każdy z nas powinien czerpać od Boga energię do robienia tego, co robi. I mówiliśmy, będziemy mówić o tym, że Kościół jest jest ciałem i w ciele każdy organ ma jakąś funkcję. Ja kiedyś tak mi się gdzieś umyśliło, a może gdzieś usłyszałem, że właśnie tak czasami my mamy w kościele taką pokusę, żeby być w ciele wyrostkiem robaczkowym. Bo wyrostek robaczkowy nic nie robi, przynajmniej nie wiemy, co robi. Chyba lekarze jeszcze różne mają teorie, ale on jest gdzieś tam, siedzi, nic nie robi, zbiera brudy, aż się zapali i jest problem. I czasami mamy pokusę w kościele, żeby takie miejsce w ciele sobie zająć, wyrostkowe. Nic nie robić, zbierać brudy, a potem zapalenie powodować. Ale to temat może na kazanie o ciele. Więc Paweł mówi, że te rzeczy są ważne, tak? I w 7 wersecie mówi, każdemu dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw ducha. Znowu bardzo ważna fraza, dla wspólnej korzyści. My żyjemy w świecie indywidualizmu. Jeżeli korzyść, to ona jest albo moja, albo twoja. To jest ta korzyść, która najbardziej do nas przemawia, tak? Najlepiej do mnie przemawia moja korzyść. Jak to jest twoja korzyść, czasami mogę to zaakceptować, a czasami mogę pozazdrościć tej korzyści, ale ta kluczowa fraza tutaj mówi wspólnej korzyści, ku wspólnej korzyści, to ma być coś wspólnego. To trąci takim komunizmem trochę, z którego żeśmy wyszli i nie podoba nam się, ale to ma być do wspólnej korzyści. Kościół, te dary, to wszystko dane jest ku wspólnemu pożytkowi, żeby budować siebie nawzajem, żeby Kościół wzrastał, rozwijał się. I wtedy tylko dary są efektywne. Czasami jest taka pokusa i myślę, że nawet są takie przypadki, kiedy dary są wykorzystywane dla własnej korzyści. Tak? Dla własnej korzyści. I wtedy no niestety najczęściej nic z tego jakby dobrego nie wychodzi. Wręcz przeciwnie, często wtedy to Boże imię jest gdzieś tam traci na znaczeniu wśród ludzi, którzy widzą, że pewne rzeczy, które Bóg nam dał, wręcz wykorzystujemy dla własnej korzyści. Większość niewierzących myśli, że to co ma, bo sami to sobie wypracowali. To też jest taka inna jeszcze rzecz, tak? Że większość niewierzących ludzi mówi, że ma talenty czy inne rzeczy, bo mam, bo sobie zapracowałem, bo sam to sobie zrobiłem, tak? Bo ja osiągnąłem pewne rzeczy. I znowu, to jest taka czysta postać wykorzystywania tego, co Bóg nam dał dla własnej korzyści. I nie jest to Boży zamiar dla nas. I dalej Paweł, kochani, przechodzi do listy różnych darów, tak? Mówi każdemu, 7 werset zaczyna się, każdemu jest dany dar dla wspólnej korzyści, a 8 werset mówi jednemu, czyli każdemu jest dany dar, ale jednemu, czyli każdemu jednemu z nas są dane dary różnego rodzaju. I te dary musimy. Te dary są dane nam po to, żeby ciało miało korzyść. I Paweł wymienia tą listę darów. Mówi o słowie mądrości, słowie poznania, wierze, darach uzdrowień, dziełach mocy, proroctwach, rozróżnianiu duchów, różnych rodzajach języków i wykładzie języków. Takie dary tutaj wymienia. I kochani, no znowu dotykamy takiego tematu, który nie jest jednoznaczny w Kościele. Nie wszyscy myślą jednakowo. Tak? Wspominaliśmy ostatnio o tym, że o ruchach charyzmatycznych, które podkreślają te dary, ale trzeba też powiedzieć, że są ruchy antycharyzmatyczne, które dary w jakimś tam sensie, można powiedzieć, przekreślają, czy twierdzą, że pewnych darów nie ma, nie powinno już być. I żeby uczciwie jakby, czy żeby w ogóle uczciwie o tym mówić, to chciałbym o tym wspomnieć, właśnie o tych różnych, dwóch różnych spojrzeniach. Więc jest taki pogląd, że pewne dary przestały funkcjonować. pewne dary stały się niepotrzebne w pewnym momencie, tak? Dlatego, że i najczęściej tutaj mowa jest o tych darach, które o prorokowaniu, o mówieniu językami, o wykładach języków, które języki, które są jakby podobne do prorokowania, co później też będzie o tym mowa, że język, te inne języki, kiedy są interpretowane, wykładane, to jest praktycznie równe prorokowaniu, tak? I jest jakby taka szkoła, nazwijmy to, która twierdzi, że właśnie te dary były potrzebne, kiedy Kościół był młody, kiedy powstawał, natomiast teraz nie są potrzebne już, dlatego że Kościół jest jakby dojrzał, dostał Biblię, w której jest wszystko napisane i w zasadzie po co nam? To tylko zamieszanie wnosi, kiedy mamy proroków, proroctwa i tego typu różne rzeczy. I jako takie główne może argumenty, właśnie które sobie przejrzałem, jest taki znany baptystyczny chyba kaznodzieja John MacArthur, tak, który bardzo, można powiedzieć, jest reprezentatywny dla tego poglądu, że tych darów nie ma. I nawet dzisiaj sobie taki krótki, parominutowy jego występ przesłuchałem, żeby sobie odświeżyć jakby te główne myśli, dlaczego on tak uważa. Więc mówi, że właśnie Biblia, czy Efezjan 2:20 mówi, że Kościół powstał na fundamencie apostołów i proroków. Więc fundament to jest coś, co się zakłada i na czym się później buduje, ale no nie buduje się iluś tam fundamentów. Nie potrzeba tych fundamentów wiele. Jeden fundament, apostołowie i prorocy, czasy Nowego Testamentu, oni potrzebowali tych rzeczy, a później napisali Biblię, napisali listy, Ewangelie zostały napisane, Kościół rozpoznał, które pisma są natchnione, które nie i w zasadzie czegoż nam więcej trzeba. Mamy Biblię, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych rzeczy. Fundament jest. Cuda potwierdzały Ewangelię wśród pogan, tak? Czyli były potrzebne, kiedy w tym świecie pogańskim cuda czynione przez apostołów potwierdzały, że mówią prawdę. Teraz, kiedy Ewangelia już się rozprzestrzeniła, cuda w którymś momencie przestały być potrzebne i istotne i nie o cuda tu chodzi. Potem po trzecie mówią, że jest, czy trzeci taki argument, że jest brak historycznych wzmianek w historii Kościoła o duchowych darach, o tym, że one funkcjonowały i istniały. No i że właśnie ten czwarty to jest, że jest, mamy kanon Biblii, mamy dzisiaj Biblię i to nam wystarczy. Nie potrzebujemy niczego więcej. No, jest to pewien pogląd. Ja powiem szczerze wam osobiście, że mnie nie przekonuje ten pogląd. Mnie osobiście nie przekonuje, dlatego że w tym samym liście do Efezjan dalej jest mowa, że Bóg ustanowił jednych apostołami, prorokami i wymienia w rzędzie nauczycieli, ewangelistów do przygotowania świętych do dzieła posługiwania. I wydaje mi się, że ten werset z kolei mówi, że wszystkie te pięć rzeczy jest potrzebnych do tego, żeby święci byli przygotowani do dzieła posługiwania. Cuda potwierdzały Ewangelię i dzisiaj ją potwierdzają w wielu miejscach. I dalej i są takie miejsca na świecie, gdzie są potrzebne i dzieją się. Owszem, między nami my może nie potrzebujemy ich tak bardzo, ale w wielu miejscach na świecie dzisiaj dalej Bóg potwierdza cudami swoją Ewangelię i nie widzę w tym nic zdrożonego. Jeśli chodzi o brak historycznych wzmianek, to tak naprawdę do V wieku mamy wzmianki o darach duchowych, o prorokach, o proroctwach, i wręcz wzmianki w takim sensie, że ojcowie Kościoła piszą, jak rozpoznać prawdziwego proroka od nieprawdziwego proroka. Różne dokumenty chrześcijańskie, wspominałem wam Didache bodajże, tak, który tam bardzo, to jest koniec I wieku, który mówi, jak przyjdzie i prorok, to go przyjmijcie, do 3 dni może siedzieć, jeść i pić, jak na 4 dzień będzie chciał jeść i pić, to fałszywy prorok wygonić. 3 dni starczy. Jak będzie prosił pieniądze za swoje prorokowanie, fałszywy prorok wygonić. I bardzo wyraźnie jest napisane tam właśnie taka krótka instrukcja rozpoznawania prawdziwych i fałszywych proroków. Podobne później instrukcje są w pismach właśnie ojców Kościoła z II wieku, z III wieku, z IV, z V, mniej więcej do V są takie rzeczy. Później to wszystko rzeczywiście zanika, dlatego że Kościół stał się, to jest tak jakby moja taka teoria, Kościół stał się instytucją. Kościół stał się bardziej, tam chodziło o władzę, kontrolę, stał się oficjalną, państwową instytucją. I wiecie, prorocy to są niebezpieczni ludzie. I zawsze byli niebezpieczni, jak czytamy w Starym Testamencie i w Nowym. I najczęściej jak ktoś chce rządzić, to nie potrzebuje, czy nie chce proroków. Albo chce tych, którzy będą potwierdzali, że on jest tym, co ma rządzić. Ale jak zaczynają mówić coś wręcz przeciwnego, że zrobił coś nie tak, to stają się bardzo niepożądanymi ludźmi w tym momencie. I w instytucjonalnym kościele nie widzę, nie ma miejsca dla charyzmatyków, tak, którzy mogą nagle przyjść i zakręcić, czy powiedzieć coś przeciwko oficjalnej władzy biskupa, czy kogokolwiek, kto tam był. Więc Kościół wytępił to zjawisko, bo było ono niewygodne. Tak samo jak królowie Izraela tak naprawdę tępili. Kochani, nam się wydaje, jak czytamy Stary Testament, że ci prorocy to byli tacy poważani ludzie w tym Starym Testamencie, których wszyscy słuchali i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to, jak czytamy te księgi prorockie, to ich tam gonili, nie chcieli z nimi rozmawiać, zabijali, chyba że mówili to, co król chciał słyszeć. To wtedy było w porządku. Tak? Natomiast tak, to nie byli ludzie, którzy byli zbyt pożądani czy bezpieczni. I myślę, że to jest to, tak jak było prawdą w Starym Testamencie, dopiero po czasie, tak, możemy spojrzeć. Też nam się wydaje, że tam tych kilku proroków, co napisało księgi, to było takich wielkich proroków, którzy jak mówili od Boga, to mówili prawdę, ale Stary Testament mówi o dziesiątkach, jak nie setkach proroków. A mamy tylko kilka ksiąg, kilku proroków, Izajasza, Jeremiasza i tamtych mniejszych. Natomiast jak tam czytamy, to król jak się wybierał na wojnę, to tam ich zgromadził z 50 i oni mu prorokowali. I wcale nie byli prawdziwymi prorokami. Tak? Problem był, że prorokowali nie to, co trzeba. Więc myślę, że to jest ta kwestia też, jakby widzę zamysł w tym poglądzie, że te rzeczy przeminęły, czy zamysł był też taki, że żeby bronić Kościoła przed swego rodzaju nadużyciami, fałszywymi prorokami, tylko no nie wiem, czy to jest dobry kierunek, żeby coś bronić przez tępienie czegoś. Myślę, że sztuka, tak jak w Starym Testamencie, tak i w Nowym, zawsze była rozpoznać proroka. Właśnie na tym się jakby skupiało. Rozpoznać, odróżnić fałszywego od prawdziwego, a nie zamknąć temat, powiedzieć to nie ma, to nie istnieje, zapomnijmy o tym. Podobnie z tymi innymi darami. I te dary i te rzeczy są ważne i zaraz też jakby powiem wam, co ja o tym myślę. Więc ja uważam, że tak jak kiedyś były te dary, tak dzisiaj są. Sam doświadczyłem wielu z tych darów, aczkolwiek też od razu powiem, że rzeczywiście no, temat duchowych darów jest tematem trudnym w tym sensie, że tak jak już wspominaliśmy też kiedyś, kiedy pojawia się coś ważnego i wartościowego, to natychmiast pojawia się też podróbka. Natychmiast pojawiają się też podróbki, które no, są równie szkodliwe, co te dobre rzeczy są pożyteczne, albo nawet są często szkodliwsze. Tak? I kiedy pewne rzeczy nabierają rozgłosu, powiedzmy, stają się popularne, to natychmiast pojawiają się nawet nie te szkodliwe podróbki, ale po prostu podróbki, bo tak trzeba, tak? Wiecie, różne tradycje chrześcijaństwa, różne rzeczy podkreślają i w każdych z tych tradycji są podróbki. Tak? My moglibyśmy, często tam mówimy, no w tej tradycji charyzmatycznej, to wiadomo, czy oni tam mówią tymi językami, czy to są te języki, czy to nie są. Nie wiem, czy wszyscy, no Biblia mówi, że nie wszyscy mówią, ale jeżeli w Kościele jest presja, że masz mówić językami, to jestem pewien, że wszyscy będą mówić. Tylko, że połowa będzie podróbką, moim zdaniem. Tu jakby nie mogę stwierdzić ostatecznie, ale przypuszczam, kiedy pojawia się presja, to pojawiają się rzeczy nienaturalne, takie, wiecie, z nas, żeby pasować. Tak samo w naszej tradycji my podkreślamy nawrócenie. I kochani, mamy ludzi, którzy mają podróbki nawróceń, tak? Bo w naszym kościele trzeba powiedzieć świadectwo. Więc są tacy ludzie, i znałem takich, którzy mieli świetne świadectwa, nie? Ale okazało się, że jakby to było wszystko podróbką, wymyślone, nieprawdziwe do końca, nie wiem, jakieś stworzone na potrzeby właśnie tej presji Kościoła, który wymagał, że o, musisz mówić fajne świadectwo, bo u nas się mówi fajne świadectwo, czy coś tam. Chociaż niektóre mogły być prawdziwe, później ludzie nie wytrwali w tym. To też, jakby ja też nie oceniam biało-czarno, ale po prostu takie rzeczy się dzieją. Kiedy coś staje się powszechne, wymagane w jakiś tam sposób, pewne środowisko to na to naciska, to chcemy czy nie chcemy, pojawią się rzeczy nie od Boga, ale podrabiane przez nas ludzi po to, żeby zyskać na wartości, włączyć się w grupę. Tak? My czasami jako ludzie potrafimy bardzo daleko pójść, żeby nas zaakceptowano. Stajemy się kimś zupełnie innym tylko po to, żeby jakaś grupa, jakieś środowisko ludzi nas zaakceptowała. Natomiast to nie przekreśla tego, że są też te prawdziwe rzeczy, że Bóg czyni też te prawdziwe. Zresztą nawet, tak sobie myślałem, nawet w tym poglądzie, kiedy mówimy, że no mamy Biblię i to jest wszystko jasne, po co nam tam prorocy. I abstrahując od tego, czym jest proroctwo i do tego przejdziemy, ale też sobie myślałem, że to, że mamy Biblię, nie zwalnia nas od rozróżniania nauczyciela od nauczyciela. Ci nauczyciele, których mamy, też są różni. I też Biblia mówi, że mamy ich rozróżniać. Prawdziwych nauczycieli od fałszywych nauczycieli. Prawdziwych ewangelistów od fałszywych ewangelistów. I myślę, że cała taka, czy jedna z takich głównych sztuk w życiu chrześcijanina to jest sztuka rozróżniania. Sztuka oceniania. Tak? I problem w Kościele dzieje się, kiedy ludzie zaczynają bezmyślnie przyjmować wszystko, co im się podaje, co im się do nich mówi, kiedy, nie wiem, zaczynają cenić jakiegoś nauczyciela i po jakimś czasie on się staje wyrocznią co do wszystkich spraw. I to jest bardzo, to jest piękna pokusa. Każdy nauczyciel by chciał chodzić, tak wiecie, jak Pan Jezus i wygłaszać mądre rzeczy i żeby wszyscy to słuchali i się stosowali do tego. To pewnie, że to tak wydaje się przyjemne. Ale zupełnie nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? Mamy rozróżniać, mamy badać, mamy. Do tego jest specjalny dar rozróżniania duchów nawet. Mamy badać, z jakiego to jest ducha, bo czasami nawet nie treść jest problemem, ale właśnie to, z jakiego ducha jest to, jest mówione to, co jest mówione. Czasami ktoś może mówić dobre rzeczy, ale w złym duchu, w złym celu, tak? I to mogą być prawdziwe rzeczy, tak? których trudno zanegować. Ale mówienie tego w pewnym duchu też, to też jest ważne. Tak? Więc takie jest moje zdanie. Aczkolwiek nie i myślę, że Kościół potrzebuje tego wszystkiego. My potrzebujemy tych wszystkich darów i o tych darach za chwilę powiem, co myślę, że znowu różni ludzie omawiają, różnie rozumieją te dary. Chciałbym każdy z nich, parę słów na temat każdego z nich powiedzieć. Niektóre nie są takie jasne według mnie, czy niełatwo je rozgraniczyć. Więc zacznijmy po kolei. Pierwszym darem na tej liście jest słowo mądrości. Słowo mądrości. Cóż to może być za dar? No, moje zdanie, czy mi się wydaje, że jest to... My czasami usługujemy tym darem, może nawet nie wiedząc o tym. Tak? Mądrość jest... W Biblii swego rodzaju Bożymi zasadami życia, Bożymi zasadami postępowania. Tak? Te księgi mądrości to są księgi, które mówią, że jeżeli będziesz postępował tak, to wydarzy się tak. Mądre postępowanie jest takie i ono powoduje takie efekty, ale jeszcze jest dodany bezpiecznik w księgach Hioba, że czasami to nie działa. Czasami to nie jest tak. Żebyśmy przypadkiem nie wpadli w magię taką, że jak zrobię tak, to będzie tak. To jest magia, tak? Jak zrobię tak, to na pewno będzie tak. Więc Pan Bóg dał nam księgę Hioba, która mówi, a Hiob robił tak, a było zupełnie na odwrót. I ci wszyscy jego mądrzy przyjaciele, nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście, ja zawsze jak to czytam, to sobie myślę, no przecież oni dobrze mówią. Jak grzeszysz, to będzie źle. Jak jesteś sprawiedliwy, to będzie dobrze. Oni wszyscy świetne rzeczy mówią. A potem na koniec mówi Pan Bóg, kupoty gadaliście. To nie ma, się kupy nie trzyma wszystko, co wy mu powiedzieliście temu Hiobowi. Bo w tej sytuacji było inaczej, bo taka była Boża wola. Bo Bóg miał swoje powody, dla których postąpił z Hiobem w taki sposób, w jaki postąpił. Więc Księga Hioba jest takim bezpiecznikiem, żebyśmy nie popadli w pewną skrajność. Ale czym jest słowo mądrości? Słowo mądrości myślę, że jest takim darem, który przejawiamy, czy różni z nas przejawiają, albo w różnych momentach. Też myślę, że te dary czasami przejawiają się niekoniecznie codziennie, niekoniecznie zawsze, ale czasami. I mamy mądrość dla jakichś ludzi. Mamy do jakiejś sytuacji życiowej, jesteśmy w stanie, mamy rozeznanie, że to jest mądry sposób postępowania w tej życiowej sytuacji danego człowieka. Jest to, można powiedzieć, swego rodzaju taki dar objawienia mądrości dla kogoś albo dla samego siebie. Tak, że wiemy po prostu, jak po Bożemu postąpić w danej sytuacji. Tak myślę, że ten dar należy rozumieć. Kolejny jest słowem poznania, tak, który myślę, że można rozumieć. Znowu, te dary, czy mądrości, czy poznania, one w jakiś sposób zazębiają się, moim zdaniem, z darem prorokowania. My czasami je nazywamy właśnie różnie, nawet nazywamy je tam prorokowaniem. Aczkolwiek nie zawsze to jest do końca prorokowanie, to może być dar poznania. Dar poznania to jest, myślę, że to, o czym Paweł też mówi na przykład, że kiedy mówimy coś do kogoś i się okazuje, że to jest prawda, a my o tym nie wiedzieliśmy. Nie? I jest wiele świadectw takich, kiedy mamy nagle jakąś myśl na czyjś temat, której nie wiadomo skąd ją mamy. Ona po prostu się pojawia, a okazuje się, że jest to coś dotyczące rzeczywiście tego człowieka. I my nie mieliśmy szansy się tego dowiedzieć, ale czasami to jest potwierdzenie tego, że Bóg do niego mówi przez nas. Czasami to jest, wiecie, w tych darach też, to nam się wydaje, właśnie częstym takim problemem młodych proroków i usługujących darem poznania jest taki, że jak coś wiem, to muszę natychmiast powiedzieć. A to czasami powoduje problemy. Dlatego, że czasami Bóg może dać nam dar poznania po to, żebyśmy się modlili o kogoś, a nie po to, żebyśmy mu poszli i napluli w twarz i powiedzieli, co tam o nim wiemy. Tak? To, że coś o czymś wiemy, to jeszcze nie znaczy, że wiemy, co mamy z tym zrobić. Więc to jest kolejny krok w tym darze często, że nawet jak Bóg nam objawia, czasami nam objawia grzechy jakiegoś człowieka, tak? Ale wtedy taki początkujący prorok często od razu, teraz ja już wiem coś o nim i ten. A może Pan Bóg objawia to, żebyś się modlił o tego człowieka. To jest kolejne pytanie wtedy. Z każdym objawieniem od Boga jest kolejne pytanie, ale co ja mam z tym zrobić? Nie, że po prostu wiem to teraz, jeszcze wszystkim w Kościele opowiem, bo ja dostałem taki dar poznania, wiecie, ja coś wiem o nim, to jeszcze wam wszystkim się pochwalę, że wiem o nim. Tak? To jest sposób złego wykorzystania właśnie tego typu darów. Dary potrzebują dojrzałości też, dojrzałości charakteru, wypróbowania i tak dalej. Tego uczymy się usługiwać, kochani, każdym darem. Czasami niektórzy mówią, mają pretensje do tych ludzi, tam proroków takich, czy młodych, nazwijmy to młodych proroków, mówią, bo oni to więcej zamieszania w Kościele robią niż dobrego. No tak, ale oni się też muszą gdzieś nauczyć. Nawet każdy nauczyciel się uczy. Kochani, ja 20 lat temu, jak mówiłem pierwsze kazanie, to się jąkałem i głupoty gadałem. I powiem wam szczerze, to się kupy pewnie nie trzymało, co ja miałem do powiedzenia. I przez wiele lat może mówiłem rzeczy, które się kupy nie trzymały. Ale 20 lat później jestem w stanie, mam nadzieję, przynajmniej tak się oceniam, że jestem w stanie coś powiedzieć, co się kupy trzyma. Ale to mi zajęło 20 lat. Tak? Natomiast często ludzie mówią, tam prorok się znalazł, chodzi i zamieszanie sieje. No, może sieje zamieszanie, bo nie wie, co ma robić, bo nie umie, bo nie dojrzał, bo nie dorósł. Tak? Dostał dar od Ducha, bo Duch daje każdemu jak chce, ale on nie wie, co z tym ma robić i głupoty robi. Wtedy potrzeba Kościoła, żeby człowieka ogarnąć przysłowiowo, tak? Nauczyć go. Wytłumaczyć, słuchaj, no masz tam objawienie, ale teraz zadaj Panu Bogu pytanie, po co je masz, tak? Czy po to, żeby ogłaszać po całym Kościele, czy po to, żeby z człowiekiem porozmawiać, czy po to może, żeby w ogóle mu nic nie mówić, tylko się o niego modlić i wstawiać i prosić Pana Boga, tak? Żeby coś zrobił. To są jakby różnego typu rzeczy. I wiecie, to są czasami ważne rzeczy dla nas w naszym osobistym życiu. Pewnie niektórzy z was słyszeli nasze takie świadectwo, które jest takim właśnie świadectwem między darem, bym powiedział, słowem poznania, a proroctwem, kiedy przyjechaliśmy kiedyś z Rosji i byliśmy, my jeździliśmy wtedy od kościoła do kościoła, opowiadaliśmy o tym, o misji i wiecie, byliśmy w jednym z kościołów, taka nasza znajoma, która właśnie wiedzieliśmy, że ma takie obdarowanie od Pana Boga. Właśnie po spotkaniu podeszła do nas i mówi: słuchajcie, ja mam, nie wiem o co chodzi, ale mam takie właśnie do was słowo, że nie wracajcie do Rosji wtedy, kiedy sobie zaplanowaliście. No okej, okay, dobra, to powiedzieliśmy dziękujemy bardzo. Szanowaliśmy tą siostrę, bo ją znaliśmy. Powiedzieliśmy dziękujemy, fajnie. Ale tak pogadaliśmy, pomodliliśmy się. O co chodzi? Dlaczego mielibyśmy nie wracać? No może jej się wydawało albo coś. No pojechaliśmy dalej, nie? Ale gdzieś byliśmy w innym kościele ileś tam dni później i inna osoba do nas podchodzi i mówi: słuchajcie, tak mam przekonanie, czy tak chcę wam powiedzieć, że macie nie jechać do Rosji w tym czasie, w którym sobie zaplanowaliście, że pojedziecie. I to stwierdziliśmy, no to już teraz coś tu... Dalej nie wiemy, o co chodzi, tak? Co się ma... Czemu mamy nie jechać? Jakaś wojna ma wybuchnąć, nie wiem, co tam Putin wszystkich aresztuje, co, nie wiemy. Ale stwierdziliśmy, no, nie wiemy, ale skoro to się potwierdziło z dwóch różnych źródeł, no to przełożymy wyjazd o 2 tygodnie. Tak, żeby być pewni. No i przełożyliśmy bilet, znaczy przełożyliśmy sobie, że 2 tygodnie później wyjedziemy, nie? Jakby nic się nie działo, minęła data naszego wyjazdu, nic się nie działo, minął tydzień, nic się nie działo, drugi tydzień mija, też się nic nie dzieje, to stwierdziliśmy, no, taki jakiś przypadek dziwny i idziemy kupić bilety. No i poszedłem, kupiłem bilety i słuchajcie, w przeddzień tego biletów, tak, tej daty, kiedy mieliśmy bilety, nagle Agnieszka zaczyna narzekać, że ją brzuch boli. Jeszcze coś ją tam boli, coś jest, ale nie tak jakoś chyba strasznie, nie? To było, że cię bolało. No coś bolało, ale poszła do lekarza, bo bolało coraz bardziej. No i okazało się, że atak wyrostka, że boli ją, bo ma atak wyrostka i jak już się dostała do lekarza i ją tam operowali, to się okazało, że to już był wyrostek taki, wiecie, no, na granicy tego rozlania się, tak? Które może być śmiertelne, nie? I tak żeśmy stwierdzili wtedy, że rzeczywiście Pan Bóg nas takim słowem wiedzy tych ludzi uratował, bo my w Rosji ostatnia instytucja, do której się udawaliśmy, to byli lekarze. Że jak cię coś w Rosji bolało, to było, to napij się herbatki i jak cię tam tydzień poboli, to może wtedy do lekarza pójdziemy, bo nie wiadomo, co ci zrobią tam ci lekarze. Mieliśmy takie niezbyt dobre doświadczenia też różne z lekarzami w Rosji od samego początku. Więc stwierdziliśmy, że naprawdę, gdybyśmy byli w Rosji rzeczywiście już od 2 tygodni, tam na Syberii u nas, i on by zaczął brzuch boleć, no to byśmy ją herbatką ciepłą tam poili i trzymali, i czekali w domu, aż przejdzie. I najprawdopodobniej efekt byłby taki, że ten wyrostek by się rozlał. Zresztą to było zaraz po urodzeniu Krzesimira, więc ona jeszcze karmiła. Pamiętam, że jak leżała z tym wyrostkiem, to jej tam nosiłem Krzesimira do karmienia kilka razy dziennie do szpitala. Jest to jeszcze cała epopeja, dużo łatwiejsza w Polsce niż gdybyśmy byli tam na miejscu. Więc takim właśnie słowem wiedzy Pan Bóg być może uratował życie Agnieszce, a na pewno uratował, czy zaoszczędził nam bardzo wiele no, cierpienia i przeżywania i problemów i tego typu rzeczy. Więc myślę, że to są tego typu kwestie. I mówię, one gdzieś są na pograniczu, byśmy powiedzieli może prorokowania i słowa poznania. My to różnie nazywamy, ale tak to jest. Ja też, kochani, doświadczyłem takich sytuacji, gdzie na przykład miałem szczególne takie no nienaturalną potrzebę pójścia i powiedzenia komuś czegoś. I nie dawało mi to żyć. Chodziłem parę dni i wiedziałem, że temu człowiekowi mam powiedzieć taką rzecz. I wiecie, na początku sobie myślałem, no coś mi do głowy strzeliło, dlaczegoż miałbym mu to powiedzieć. Ale jak mnie to męczyło dzień, męczyło mnie to drugi dzień, męczyło mnie to trzeci dzień, męczyło mnie to czwarty dzień, że mam pójść i powiedzieć. Myślę, no pójdę i głupka z siebie zrobię, bo to jeszcze takie jakieś nie wiadomo, czy to prawda, czy to nieprawda, czy coś tam. No ale poszedłem i powiedziałem. I miałem rzeczywiście później przekonanie, że to było coś, co wynikało z pobudzenia ducha, że mam to zrobić, mam mu to powiedzieć, bo jest to coś, co Bóg do niego kieruje, tak? I z jakiegoś powodu chcę, żeby to przekazane było przeze mnie, a nie w jakikolwiek inny sposób. Więc myślę, że to są To są takie przejawy, czy takie mogą być przejawy właśnie, czy słowa mądrości, czy słowa poznania. Kolejny dar jest wiara. Tak, wiara, oczywiście my wiarę najczęściej traktujemy w takim znaczeniu zbawczym. Jak uwierzę, to no, kto uwierzy, ten będzie zbawiony, ale jest też ten drugi sens wiary, czyli takiego przekonania, że coś jest możliwe, przekonania, że coś jest, że Bóg chce coś zrobić. I nie wiem jak wy, ale myślę, że też wielu z nas spotkało takich ludzi, którzy byli po prostu wbrew rzeczywistości przekonani, że coś Bóg chce zrobić, albo że Bóg ich do czegoś powołuje. I nic nie wskazywało na to, że to jest możliwe, albo że rzeczywiście, a oni po prostu jak te woły uparci, że tak ma być, ja wierzę. I wiecie, no, to też można źle tego używać. Czasami ludzie tam, a ja, wiecie, wierzę, że nie wiem, że nie grzeszę, tak? Ale grzeszę, ale wierzę, że nie, to nie jest dar wiary. Nie? Albo właśnie ja tam wierzę, że jestem zdrowy, a nie jestem. To też nie jest dar wiary. Ale czasami są ludzie, którzy mają dar wiary. Mają wiarę, że z niczego może Bóg uczynić coś. I tak powstawały całe służby, całe kościoły, całe prace, bo znaleźli się ludzie, którzy mieli dar wiary i jakby z niczego zrobili nagle coś wielkiego. W czasach my pracowaliśmy akurat w takiej misji tłumaczy Biblii, czy pracujemy jeszcze SIL, i też założyciel tego był właśnie człowiekiem, który, słuchajcie, w czasie II wojny światowej nagle dostał takie od Pana Boga powołanie, że on przetłumaczy Biblię, znaczy samo to powołanie dostał wcześniej, ale że przetłumaczy Biblię na jeszcze koło I wojny światowej, że przetłumaczy Biblię na wszystkie języki, ale w trakcie II wojny światowej on nagle dostał takie przekonanie, że ta jego misja to będzie z samolotami latać, że będzie takie miał, wiecie, samoloty, piloci, będziemy do dżungli latać, tam gdzieś do jakichś ludów. To jeszcze były czasy nie jak dzisiaj, że bilet zapłacisz i cię zawiozą w każde miejsce na świecie, nawet w głęboką dżunglę cię tam zawiozą. Tylko to były czasy, że jeszcze w wiele miejsc człowiek nie mógł dotrzeć tak po prostu. I on w latach, kiedy trwała wojna na świecie, kryzys ekonomiczny, to były tak 30 lata i 40, więc to lata kryzysu w Stanach i wojny i wszystkiego, on miał wizję i wiarę na to, że Bóg zbuduje misję, w której będą samoloty, maszyny, cuda i ludzie będą docierać do każdego miejsca na Ziemi. Jak ludzie go słuchali, to się w głowę stukali. Człowieku, wojna jest na świecie. Kryzys tylko co się skończył w 30 latach. A ty, wiesz, kombinujesz tu, pieniądze jakieś zbierasz, żeby samoloty kupować. Się w czoło stuknij. A on miał wiarę. I rzeczywiście to był jego dar wiary. I takie rzeczy są możliwe, kiedy ten dar przejawia się w nas. Dalej Paweł mówi, i wszystko to jest w tym samym duchu, dalej Paweł mówi dary uzdrowień. Też jest takie ciekawe. My, nawet dla mnie to było ciekawe. My przywykliśmy myśleć o darze uzdrowienia i o tym się często mówi. O, ktoś ma dar uzdrawiania, tak? To i taki trochę znachor wtedy jest. Ale tutaj Biblia, Paweł mówi w liczbie mnogiej. Dary uzdrowień i dary czynienia cudów. Co może wielu interpretatorów mówi, i myślę, że zgadzam się z tym, że właśnie to nie jest dar, to nie jest coś takiego, że ktoś ma jeden, ale każde uzdrowienie, czy każdy cud jest oddzielną rzeczą, którą Bóg albo uczyni, albo nie uczyni. Dlatego to jest liczba mnoga, tak? To nie jest tak, że ktoś nagle posiada siłę uzdrawiania i teraz Bóg go będzie używał w uzdrawianiu. Nie, on się będzie modlił i niektórych ludzi Bóg będzie uzdrawiał, może wielu Bóg będzie uzdrawiał, ale każde z tych uzdrowień będzie jakby oddzielnym wydarzeniem, oddzielnym cudem, czy każdy, taka cudowna rzecz, która się wydarzy, przejaw mocy Bożej, będzie oddzielną rzeczą, którą Bóg będzie chciał, żeby się wydarzyła. A może za chwilę modlić się kogoś innego i ten ktoś nie będzie uzdrowiony, bo to nie jest ten moment, albo nie ta chwila, albo nie ten człowiek, albo nie, no, nie, nie, plan, nie Boży plan, tak, w tym momencie. Więc Paweł mówi dary uzdrowień. I tak moje tłumaczenie tutaj właśnie tu mówi dary uzdrowień w liczbie mnogiej. Dzieła mocy w liczbie mnogiej, tak? Dzieła tych czynienia cudów. I szybciutko lecę, bo już kończymy. Proroctwo. I znowu proroctwo. Kochani, My znowu, nam się proroctwo kojarzy z przepowiadaniem przyszłości. Proroctwo bardzo niewiele ma wspólnego z przepowiadaniem przyszłości. Proroctwo w Starym Testamencie, kiedy patrzymy na proroków, prorokowanie było objaśnianiem rzeczywistości z Bożego punktu widzenia, a nie przepowiadaniem przyszłości. Tam są jakieś elementy, tak? Bóg mówi, przyjdę i ukażę Asyrię, przyjdę i ukażę ten naród czy inny naród. To są jakieś elementy, które dotyczyły jakiejś tam bliskiej najczęściej przyszłości. Niektórzy tam biorą to i do dzisiejszych czasów stosują. O, tam w Starym Testamencie Bóg powiedział, że Syrię najedzie. No, to wojna w Syrii się zaczęła. No, to mamy wypełnienie proroctwa. Więc kompletnie, moim zdaniem, nie ma to jedno z drugim nic wspólnego. To jest takie kojarzenie faktów na zasadzie podobieństwa słów Syria i Syria, bo tamta Syria to była inna Syria niż dzisiejsza Syria. To jest tylko ta sama nazwa państwa, one ze sobą niewiele wspólnego dzisiaj mają i nie wiem, czy uzasadnione jest, powątpiewam, takie łączenie tych rzeczy. Ale w tamtym czasie to była interpretacja, Boża interpretacja rzeczywistości, wydarzeń, historii, tego, co się działo wokół ludzi. Myślę, że to jest bardziej sens proroctwa. Oczywiście tak, w Starym Testamencie proroków też nazywano jasnowidzącymi. Jak się osły zgubiły, to tam szli zapytać proroka, gdzie te osły mogą się błąkać, więc tam był taki element trochę też magicznego, w takim cudzysłowie, bo Bożego, nie? Ale takiego chodzenia do proroków o bezpośrednią jakąś doraźną pomoc, ale głównie to byli ludzie, którzy wyjaśniali rzeczywistość, Boży punkt widzenia na to, co się dzieje. I też znowu nam się wydaje, patrzymy wstecz, widzimy, o, te księgi, oni tam mówili z takim autorytetem. Nie wiadomo, w tym czasie, kiedy mówili, różnie ich przyjmowano, różnie na nich patrzono, różnie wierzono w to, co oni mówią. Albo wierzono, albo nie wierzono w to, co oni mówią. Taki prorok, wiecie, którego tam szanowano i przyjmowano każde jego słowo, rzadkość. Poczytajcie sobie księgę Jeremiasza, który tam ciągle płacze i prorokuje i ciągle go prześladują, to do cysterny wrzucą, to wygonią, to coś jeszcze mu zrobią. I jaki on tam miał autorytet? Żadnego autorytetu nie miał. Owszem, kilkaset lat później ktoś wziął jego księgę, przeczytał i powiedział, no tak, to się rzeczywiście wszystko wydarzyło tak, jak on mówił, to ta księga powinna być w Biblii. I na tej zasadzie, patrząc wstecz, tak, on był prorokiem, który prorokował, natomiast jego rówieśnicy, tak to nazwijmy, jemu współcześni bardzo różnie patrzyli na to, co on mówi, nie wierzyli mu. On nie miał autorytetu jakiegoś wielkiego proroka, autorytetu nabrał po czasie. Myślę, że to też nam pokazuje, my też dzisiaj niektórzy mówią, o, jakby był prorokiem, to by taki przyszedł i nam tu wyprorokował i wszystko by się zgadzało i coś tam. No, czasami rzeczy najczęściej można ocenić dopiero z perspektywy, dopiero patrząc wstecz, a tu trzeba mieć takie duchowe rozeznanie, czy ten człowiek mówi od Boga, czy nie mówi od Boga. Czy 3 dni u mnie jadł, to może od Boga mówi, ale jak 4 chce jeść, to już nie ma co go słuchać. Jak to stare wskazówki mówią. Więc znowu, klucz to rozróżnianie. I ten dar, można powiedzieć, rozróżniania duchów. Nie tylko tego, co jest mówione, ale też z jakiego ducha. I będę się śpieszył, bo już przedłużyłem. Z różnych duchów można mówić, kochani. Można mówić dobre rzeczy. Można prorokować. I powiem wam szczerze też, ja dość byłem świadkiem proroctw, które były manipulacją. Nie były, może nawet były proroctwem, ale były wypowiadane po to, żeby kogoś do czegoś zmanipulować. I to jest, trzeba mieć dar, czasami nawet nie trzeba daru, ale zdrowy rozsądek, żeby to zobaczyć i wyczuć, bo nigdzie nie jest powiedziane, że ci ludzie, którzy te dary otrzymali, będą je wykorzystywali no tak jak należy, że będą je dobrze wykorzystywali. Oni mogą je wykorzystywać albo ku wspólnemu pożytkowi, albo ku swojemu pożytkowi. I kiedy to będzie ku swojemu pożytkowi, to nie będzie. Bóg może zadziałać przez to też w jakiś sposób, tak? Ale to nie jest właściwe wykorzystywanie. Wiecie, no, każdy klucz, że tak powiem, do opon można wykorzystać w różnych, różnymi sposobami. Można śruby z opony odkręcić, a można komuś w głowę dać tym kluczem, tak? I klucz jakby sam sobie nie jest winien temu wszystkiemu, tylko ten, który ten klucz otrzymał, to narzędzie gdzieś tam wziął albo ktoś mu je dał. Więc nie można tego, trzeba mieć to wszystko na uwadze. Kochani, i ostatnie przejdę do, no właśnie najciekawsze na koniec i nie ma czasu, języki. Wykład języków i mówienie różnymi językami. Może najbardziej kontrowersyjny, bo najczęściej spotykany, tak? W tych ruchach charyzmatycznych wszyscy tam prawie mówią językami, więc często się z tym stykamy w taki czy inny sposób i znowu jest to, mówią ludzie, no ale jak to nie Boże, albo jedni mówią, że to bardzo Boże, inni mówią, że bardzo nie Boże. Jak w tym wszystkim się ogarnąć? Znowu myślę, jedna wskazówka taka, nie każdy język będzie rzeczywiście darem od Boga, tak myślę. Bo tam, gdzie się tego oczekuje, znajdą się ludzie, którzy będą produkować rzeczy po to, żeby być częścią grupy, tak jak wspomniałem. Po drugie, to, że w drugą stronę, to, że coś nam się wydaje dziwne, dziwnym bełkotem, niekoniecznie znaczy, że to nie jest język. Niektórzy mówią, o, tam oni bełkoczą, tam co to tam. Jakby to był język, to by brzmiał jak angielski, albo jak polski, albo jak jakiś inny język, który znam. A oni tam coś bełkoczą i nie wiadomo, o co chodzi. Kani, powiem, i w Kościele jakby też ta tradycja jest taka, ale to ludzkie języki, czy to są jakieś inne anielskie języki, tak? Niektórzy mówią, a ja to bełkoczę, bo ja anielskim językiem mówię. Tak jak Paweł tam dalej mówi, że będą choćby mówił językami ludzi, nie aniołów, tak? Więc mówią, są języki anielskie. Nie wiem, czy są języki anielskie, szczerze mówiąc. Natomiast mając pewne doświadczenie, że tak powiem, lingwistyczne i stykając się z różnymi językami, wiem, że wiele języków może brzmieć jak bełkot. Wiele języków dla naszego ucha może brzmieć jak kompletna kakofonia dźwięków, bełkot, coś absolutnie niezrozumiałego. Wiecie, kiedyś nawet taki sobie eksperyment zrobiłem, wymyśliłem, mieliśmy taką naszą znajomą czukczankę, od czukczów, tak? Mówiącą po czukocku. I kiedyś właśnie tak żeśmy rozmawiali z nią i wiecie, najkrótsza biblijna modlitwa, żeby nie było, żeby biblijna. Wiecie, jaka jest najkrótsza biblijna modlitwa? Nie, amen to końcówka. Proszę? Czas leci. Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Krótka biblijna modlitwa, tak? Nie wiem, po polsku Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. 5 słów, czy tam 6, jak się uprzeć. I teraz mówię, to weź ty to, pomyśl jak to będzie po czukocku i szybko powtórz 5 razy. Kochani, bełkot absolutny, jak słuchasz tego. A jednocześnie coś, co ma sens. A nawet nie, czasem mówimy, a bo to bełkot, bo on ciągle to samo powtarza. No a ten celnik tam jak się modlił, to powtarzał, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie wiem, ile razy on to tam powtarzał, ale powtarzał. Więc szczerze mówiąc, to mogło brzmieć jak bełkot. A języków jest dzisiaj 7 tysięcy, nie licząc tych, które już wymarły. Pewnie wszystkich razem, jakbyśmy zebrali, nie wiem, nigdzie, bo Pan Bóg nie zabrania pewnie w wymarłym języku mówić. Takie języki też są. Pewnie kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy języków na ziemi istniało w historii funkcjonowania. Więc i do wyboru, do koloru, naprawdę. A mówię wam, że niektóre języki, Agnieszka sobie zrobiła ostatnio taki eksperyment z YouTube'a, powyciągała tam wietnamski, jakieś tam z 5 różnych dziwnych. Jak chcecie, to poproście, wam puści, naprawdę. Jak w kościele zielonoświątkowym. Więc to jest możliwe. Ja mówię, to, że coś brzmi dziwnie, nie znaczy, że to nie jest język rzeczywiście, czy modlitwa, którą się Duch posługuje. Naprawdę może być. My po prostu nie mamy żadnej możliwości, żeby tego stwierdzić. Chyba, że znamy ten język. Tak? I wtedy człowiek, jak zna ten język, to może nam powiedzieć. Więc nie... A z drugiej strony, tak jak mówię, nie traktowałbym każdego, że rzeczywiście mówi językami, bo to Pan Bóg wie i Duch Święty wie. I ten człowiek najprawdopodobniej też powinien, myślę, wiedzieć, chyba że sam już siebie przekonał o tym. Natomiast nie rozumiem takich praktyk, które często są, wiecie, są w kościołach stosowane, takich charyzmatycznych. Taka moja osobista uwaga, gdzie czasami mówią, a nie mówisz językami, to chodź cię nauczę. Powtarzaj tutaj te, czy tu ci mówię takie słówko i teraz powtarzaj je. Bo i to taka praktyka jest stosowana. To dla mnie to jest jakiś kosmos. I tutaj nie pachnie darem Ducha Świętego, moim zdaniem osobiście. Aczkolwiek są tacy, którzy właśnie twierdzą, że to tak, tak to można zrobić. Tak? Chcesz mówić językami, to chodź cię nauczę. To taki przykład, no coś tam. Ale dobra. I kończąc, kochani, wykład języków. Kolejny dar. Za dużo tego. Wykład języków. To słowo, które tu jest użyte greckie, nie oznacza tłumaczenia, tylko interpretację, wykład. I to trzeba mieć czyli kiedy Paweł mówi, że ktoś mówi językami, a ktoś wykłada te języki, to nie ma na myśli, że on tłumaczy, tak jak, nie wiem, ja tu stoję i obok mnie stoi, ktoś mówi po angielsku i ja tłumaczę to, co on mówi. Tak? Tylko ten dar oznacza interpretację, czyli mniej więcej, ktoś mówi językami i ja rozumiem, o czym on mówi, ja nie tłumaczę słowo w słowo tego, co on mówi, tylko Duch daje mi zrozumienie, o co chodzi w tej przemowie, tak? I mogę to jakoś podsumować, mogę jakoś powiedzieć, że aha, ta osoba, która modli się na językach, to modli się o to, tak? Więc ten dar nie zakłada do tłumaczenia takiego w sensie właśnie lingwistycznym. Bardziej zakłada to, że rozumiemy ktoś coś, co o czym mówi. I takie rzeczy są, zdarzają się. Ja też byłem świadkiem, jak ludzie tłumaczyli, czy właśnie interpretowali języki. Czasami boimy się. Myślę, że w wielu tych rzeczach boimy się. Tak? Może ktoś się modli na językach, może nam się wydaje, że rozumiemy, mamy strach i boimy się wtedy odezwać. W różnych kościołach bardziej, w innych może mniej. Jak to Leszek powiedział, strach jest dobry, ale w miarę. Więc w tym wszystkim też to jest jakby dobre, ale też w miarę. Trzeba gdzieś tam znajdować ten środek.